9:14 w studiu Poranka Wnet. Pan Krzysztof Bosak, witamy serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ilustracja muzyczna naprowadza państwa na temat imigracji do Polski. To jest coś, co wybuchło ostatnio. Taka dość oczywista pana konstatacja, że przyjeżdżają do Polski ludzie z całego świata, wywołała gwałtowne reakcje.
No właśnie, trudno to zrozumieć, dlatego że chyba wydaje się, że taki wpis mój na Twitterze wywołał te reakcje ze względu na to, że skupiłem się na jednym konkretnym człowieku, który minął mnie, jak to napisałem, pedałując na rowerze w turbanie, i to, że turban, że rower, że pedałował, oczywiście wywołał jakieś tam tysiące komentarzy, w szczególności wśród liberalnych czy lewicowych dziennikarzy, którzy poczuli się upoważnieni do tego, żeby już tutaj serwować te swoje moralne pouczenia, że raś zmierzenie tolerancja, że wyszło z tego narodowca jakby. No natomiast chyba każdy przy zdrowych zmysłach to potrafi czytać ze zrozumieniem. Rozumiem, że chodzi o szerszy problem niż o jednego człowieka, którego ja minąłem. Mówimy o tysiącach ludzi, którzy pojawili się w ciągu ostatnich dwóch lat w Warszawie, na Mazowszu, ale i w całym kraju. Wystarczy spojrzeć na dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Każdy może wejść na stronę migracja.gov.pl i po prostu pozaznaczać kraje, z których ludzie do nas przyjeżdżają, zaznaczyć pozwolenia na pobyt czasowy, z których z reguły korzystają ci, którzy pracują właśnie, są imigrantami zarobkowymi w Polsce. I łatwo się zorientuje, że wyłącznie z takich państw jak Indie, Nepal, Bangladesz i Pakistan w ciągu ostatnich dwóch lat, czyli za rządów PiS, który jest teoretycznie, jak to piszą w prasie zagranicznej, nacjonalistyczny, antyimigrancki, populistyczny, nie wiadomo co, przyjechało ponad 10 tysięcy osób, więc nie mówimy o jednej osobie, mówimy o ponad 10 tysiącach osób z Azji, które pracują, ja oczywiście tego nie kwestionuję, natomiast pytanie, czy potrzeby przedsiębiorców, biznesu i rynku pracy jest tym, co ma sterować polską polityką imigracyjną, skoro takie państwa jak Czechy czy Litwa są w stanie wprowadzać pewne ograniczenia dla imigracji zarobkowej, a my ani nie rozwiązaliśmy do końca problemu bezrobocia, ani też nie rozwiązaliśmy tej sprawy, o której była mowa, czyli umożliwienia Polakom powrotu z zagranicy i repatriacji Polaków, to dlaczego rząd otworzył właściwie granice? Dlatego, że w tej chwili wojewodowie nie stosują żadnych kryteriów selekcji imigracji ani ograniczania. Po prostu wydają te pozwolenia taśmowo.
To jest oczywiście cała masa problemów, zaczynających od tego, czy my mamy jakiś sposób na skontrolowanie, co ci ludzie robią w Polsce. Ja akurat
nie mamy żadnego.
Miałem okazję być po drugiej stronie, czyli studiowałem w Stanach Zjednoczonych i tam bardzo pilnie osoba, która jakby patronowała mojemu stypendium, przyglądała się, czy ja na przykład nie podejmuję pracy poza uniwersytetem. Jakakolwiek próba podjęcia pracy poza uniwersytetem kończyłaby się deportacją w ciągu dwóch tygodni. To było oficjalnie powiedziane, kilka razy było mi przypominane, bo nie po to mam stypendium, żeby jeszcze dodatkowo sobie zarabiać. Ja mam w tym czasie zdobywać naukę, wiedzę i osiągnięcia akademickie.
To jest sposób, w jaki politykę prowadzą poważne państwa. Zwróćmy uwagę już po tym moim kontrowersyjnym wpisie. Między innymi portal Na Temat zrobił wywiad, w którym Hindusi jeżdżący dla firmy Uber Eats na rowerach odpowiadają mi na mój wpis. No i tam pośród tych odpowiedzi typu uczciwie pracujemy, Polska jest fajna, jest też taka ciekawostka, że dziennikarz pyta ich, no tak, a czy myślicie, żeby jechać dalej na zachód? A oni odpowiadają, no nie, dlatego że tam jest dużo trudniej dostać pozwolenie i wizę. Czyli okazuje się, że Polska teoretycznie właśnie z tym patriotycznym rządem niby antyimigranckim ma w mojej opinii być może najbardziej liberalną w tej chwili politykę imigracyjną w Unii Europejskiej, dlatego że państwa zachodnie przyjęły tych tak zwanych uchodźców, ale jeżeli chodzi o imigrację zarobkową, prowadzą jakąś politykę. Rząd polski w tej chwili, jeśli chodzi o imigrację zarobkową, nie prowadzi polityki żadnej poza polityką otwarcia granic i to trzeba powiedzieć wyraźnie, premier Morawiecki Morawiecki realizuje strategię rządu wypracowaną jeszcze w okresie, kiedy był w zespole doradców premiera Tuska. Dlatego, że wówczas zespół doradców premiera Tuska pod kierownictwem ministra Boniego wypracował strategię Polska 2030 i to był pierwszy oficjalny dokument, w którym wprost powiedziano, co myśmy zresztą nagłaśniali, ale nikt tego nie słuchał, PiS się też wtedy tym w ogóle nie zainteresował. Dzisiaj już wiemy dlaczego. To był pierwszy dokument, w którym wprost powiedziano, że luka demograficzna będzie dopełniana imigracją zarobkową z całego świata i że to jest sposób. I dokładnie to w tej chwili robi rząd. Przy czym chcę powiedzieć, że jest to uzasadnienie fałszywe, dlatego że patrząc z punktu widzenia luki demograficznej i nierównowagi na właśnie w tej piramidzie pokoleń, my powinniśmy sprowadzać dzieci, a nie ludzi w moim wieku. Ponieważ ludzi w moim wieku nie brakuje w naszej piramidzie, czy w pana wieku. Ludzi w tym wieku nie brakuje w piramidzie demograficznej w naszym społeczeństwie. Będzie brakować w naszym społeczeństwie ludzi właśnie znacznie młodszych w wieku dzieci. Więc nawet z punktu widzenia dopełniania luki demograficznej ta polityka jest źle pomyślana. Jeszcze jedną rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Nie mamy żadnej gwarancji, że ci imigranci, których w tej chwili ściąga rząd, poza tym, że nie było żadnej demokratycznej dyskusji na temat tego, czy oni tu mają być, czy mają tu zostać, czy się na to zgadzamy, do których powiatów i w jakiej ilości, na przykład z samego Nepalu, Indii, Pakistanu, Bangladeszu, na Mazowszu, to jest w tej chwili na Mazowszu, a mówimy głównie o Warszawie, to nie jest jedna osoba, którą ja minąłem, to jest 8 tysięcy. 8 tysięcy pozwoli w ciągu ostatnich 2 lat. I no, ludzie wreszcie kraju nie mają o tym pojęcia, bo ich nie widać. Ich widać w kilku punktach, na przykład duże korporacje współpracują z takimi agencjami rekrutacyjnymi i tam, gdzie duża korporacja otwiera jakiś swój zakład, tam oni ich ściągają punktowo. Natomiast reszta ludzi nie ma o tym pojęcia. Natomiast to oczywiście wpływa na rynek pracy i powiedzmy to wpływa na pensje, które nie rosną. Tak jak robotnik ukraiński w tej chwili konkuruje płacowo z robotnikiem polskim na tej samej budowie, tak samo...
Czym dla niego takim samej... horyzontem jest 600 zł miesięcznie, bo to jest dobra pensja na Ukrainie, tak? Jak on dostanie wielokrotność,
stawki,
to jest
zadowolony. Stawki, na które zgadzają się pracownicy z Ukrainy, bywają często 30% niższe niż te, na które gotowi są zgodzić się Polacy, więc w oczywisty sposób to cały czas powoduje wypychanie Polaków na emigrację, utrzymywanie stawek Polaków na niskim poziomie i po prostu konkurencję płacową. Jak powiedziałem, robotnika z Mołdawii, Białorusi czy Ukrainy z robotnikiem polskim na polskiej budowie, na budowie w Polsce, bo to często są korporacje zagraniczne, które tu wpuściliśmy w radosny sposób, w ogóle się nie przejmując, kto zarabia na robieniu biznesu w Polsce. Natomiast centra, na przykład logistyczne, firmy, korporacje międzynarodowe, polski pracownik z okolicznych gmin i powiatów konkuruje z pracownikiem z Nepalu, z Bangladeszu, z Indii. I teraz ktoś powie, to są uczciwi ludzie, którzy chcą po prostu pracować, nie łamią prawa. To prawda. Co do zasady, to prawda. I to dotyczy także pracowników z Ukrainy. To są ludzie spokojni, uczciwi, którzy ciężko pracują. Pytanie, czy to, że ktoś spokojnie, uczciwie i ciężko chce pracować, jest wystarczającym argumentem, żeby przesiedlać go masowo do Polski. Bo w ten sposób możemy do Polski przesiedlić na przykład 50 milionów ludzi. I oni nie ma jakby przeszkód, żeby albo nie wiem, 50
Indie
tysięcy.
Liczą miliard, Pakistan chyba też tam 140
mówimy
milionów.
O ogromnych rzeszach ludzi.
Bangladesz.
Analizowanie tego wyłącznie przez indywidualistyczną perspektywę typu, ja go poznałem, on jest okej, napił się ze mną wódki, mówi dzień dobry, dziękuję, kocham was. No naprawdę, to jest tak infantylny sposób rozmowania. Musimy to rozpatrywać na ogólnych kategoriach, jak to przekształca nasze społeczeństwo. I teraz pytanie, które ja chcę postawić, jest następujące. Jaki odsetek imigrantów na naszym rynku pracy, ci, którzy są tacy liberalni, otwarci i tolerancyjni, dopuszczają? Niech powiedzą to otwarcie. 5%, 10%, 15, 25 czy 50. Niech po prostu powiedzą to otwarcie i zaczniemy dyskusję o liczbach. Ja na przykład uważam, że dopuszczalny dla mnie i akceptowalny poziom obecności imigrantów przy ich równomiernym rozproszeniu, bez żadnego skoncentrowania i tworzenia gett, a już w Warszawie zaczyna się gettoizacja, zarówno imigrantów muzułmańskich, których wbrew temu, co się mówi, pojawiło się w Warszawie sporo, był o tym film Witolda Gadowskiego, można go obejrzeć na YouTube, że polskie służby graniczne nie panują do końca nad granicą. Oczywiście wszyscy są cicho, dlatego że oni głównie chcą przenikać na zachód. Natomiast to jest fakt. Druga sprawa to są ci nowi imigranci z Azji, następna z Indii, czy powiedzmy hinduscy umownie, takich nazwijmy. Poza tym jest duża fala cały czas wpuszczana imigracji z Chin, Wietnamu. To jest kolejne ponad 10 tysięcy, jeżeli sumujemy za ostatnie dwa lata.
Przy czym Wietnamczycy nie umierają.
A to inna sprawa, tak. Jeżeli do tego dodamy jeszcze właśnie inne państwa, to nam wyjdą dziesiątki tysięcy w ciągu ostatnich 2 lat zarządu PiS. I teraz jeszcze jedna rzecz bardzo interesująca, którą chcę powiedzieć. Tak jak stwierdziłem, rząd nad tym nie panuje. Co to znaczy? To znaczy, rząd dał zgodę wojewodom, odpowiadają za to bezpośrednio właśnie ministrowie spraw wewnętrznych, czyli obecnie minister Brudziński, wcześniej minister Błaszczak, a bezpośrednio za to premier Szydło, premier Morawiecki i prezes Kaczyński. Oni dali zgodę wojewodom, żeby taśmowo wydawać zgody. U wojewodów jest taki departament, który wydaje te zgody legalizacyjne, decyzje. I teraz to są zgody czasowe, ktoś powie. To prawda. One upływają. Tylko jak wygląda procedura? Procedura wygląda tak, że jeżeli skończy się zgoda na pobyt czasowy, to można dostać decyzję, że trzeba wyjechać. Natomiast od tej decyzji można się odwołać. I tych odwołań jest w tej chwili tak dużo, że Urząd do Spraw Cudzoziemców, który zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego takie decyzje powinien rozpatrywać w ciągu miesiąca, nie wyrobił się jeszcze z odwołaniami z 2016 roku. Nie wyrobił się. Urząd do Spraw Cudzoziemców całkowicie stracił kontrolę nad kontrolą odwołań od decyzji o upływającym pobycie czasowym, co oznacza, że żadne media nie zajmują się sprawą, iż my w tej chwili straciliśmy kontrolę nad polską polityką imigracyjną. Więc jeszcze raz podkreślam, nie chodzi o jednego Hindusa w turbanie pedałującego na rowerze dla firmy Uber Eats. Chodzi o dziesiątki tysięcy osób, które bez żadnej debaty zostały wpuszczone na polski rynek pracy, które płacowo konkurują z polskim pracownikiem. I moim zdaniem jest to sytuacja, której kapitaliści, liberałowie nie chcą przyjąć do wiadomości, w której interes pracodawców zaczął rozmijać się z interesem narodowym. Dlatego, że w naszym długookresowym interesie narodowym jest to, aby po pierwsze mniejszości w Polsce nie były zbyt liczne, po to, żeby nasze pokojowe współżycie trwało, po to, żebyśmy byli narodem gościnnym, tolerancyjnym, a nie żeby wróciły konflikty narodowościowe, jakie mieliśmy w dwudziestoleciu międzywojennym, a tam, gdzie jest duże mniejszości, tam zawsze ich skoncentrowanie, tam zawsze znika asymilacja, znika integracja i pojawiają się konflikty. W szczególności będzie to wynikać na rynku pracy, już w tej chwili zawiązują się ukraińskie związki zawodowe i ja im się nie dziwię, to chcę powiedzieć. Więc chcemy pokojowego współżycia, żeby było pokojowe współżycie, tolerancja, integracja, asymilacja mniejszości musi być statystycznie mało. One nie mogą stanowić żadnych większości, żadnych skupisk ani w miejscach zamieszkania, ani w szkołach ich dzieci. I poza tym, no właśnie przede wszystkim polska kultura musi być kulturą dominującą. Ta cała wiara w tą wielokulturowość, w dodatku na tak zwanej prawicy, to jest jakiś obłęd. Za tym stoi taka
koncepcja.
To było
w tym słynnym artykule na temat, że przyjechał facet z Pakistanu, gdzie obowiązuje kultura pakistańska, gdzie generalnie nie należy wyznawać chrześcijaństwa, bo siedzi pani w więzieniu w celi śmierci za to, że powiedziała, że Jezus Chrystus jest miłosierny i tak dalej, za to. I on przyjeżdża do nas do Europy i mówi, słuchajcie, ale multikulti, no przecież jest dobre. No to jak jest dobre człowieku, no to przejść na chrześcijaństwo u siebie.
No ale on nie przejdzie, dlatego że nasi politycy, co gorsza, nasi biskupie wydają listy o tym, że wielokulturowość to nasza wielka tradycja Rzeczpospolitej. Jakiś totalny anachronizm. W każdej sprawie chcemy być nowocześni, ale w kwestii wielokulturowości nagle wszyscy stali się miłośnikami pierwszej Rzeczpospolitej. A czemu nie są miłośnikami monarchii w takim razie? Zapominają, że ta wielokulturowość szła w parze z monarchią. A czemu nie są miłośnikami feudalizmu? Czemu nie są miłośnikami na przykład odrębności sądownictwa dla mniejszości narodowych, tak jak mieli Żydzi. Dlaczego wybierają sobie tylko jeden relikt z przeszłości, a nie wybierają wszystkich? I tak naprawdę sprzedają nam koncepcje, które są na Zachodzie, są totalnie poniosły porażkę, bo to wszystko, o czym ja mówię, działo się na Zachodzie.
30 lat temu, 40 lat temu.
I na przykład redaktor Memhes, którego skądinąd znam, lubię i szanuję, mówi mi, że jeżeli oni przyjeżdżają do pracy, to nie jest multikulti. No jak to nie? Przecież ci wszyscy imigranci, którzy stanowią tak liczne społeczności imigranckie na Zachodzie, to są potomkowie tych i ci, którzy przyjechali do pracy. Ta fala uchodźców to jest zupełnie nowa sprawa. I jeszcze raz to podkreślę, nie chodzi wyłącznie o imigrantów muzułmańskich. Oczywiście jest tak, że z imigrantami muzułmańskimi ze względu na pewną ekspansywność religii muzułmańskiej jest może na Zachodzie najciężej, ale to nie znaczy, że inne narodowości nie stanowią problemu. Dam prosty przykład. Niedawno rozmawiałem z dyrektorem szkoły katolickiej w Belgii, w Brukseli konkretnie, ich stolicy. Ten dyrektor szkoły katolickiej w szkole katolickiej ma zaledwie 4% katolickich dzieci. Reszta to są dzieci innych wyznań. I to jest zagrożenie, którego mam wrażenie...
Szkoła katolicka jest szkołą dobrą, uczy wartości i bogaci muzułmanie chętnie do takich szkół wysyłają
i bogaci, i biedni. Natomiast pytanie, którego nie zadają sobie z powodu na swoje zbyt dobre samopoczucie, liberalnie nastawieni, wielokulturowi, super otwarci Polacy z prawicy i z lewicy, tutaj różnica zniknęła zupełnie, jest takie, czy my jesteśmy w stanie rozwijać polską kulturę bez Polaków? To znaczy, moja opinia i narodowców opinia jest taka, że żeby rozwijać polską kulturę w jej tradycyjnej formie i przy całej wewnętrznej różnorodności, nie tylko w wydaniu endeckim, ale niech i tam w wydaniu piłsudczykowskim, romantycznym, insurekcyjnym, katolickim, laickim, wszystkie nurty polskiej kultury weźmy razem, poza komunistami, bo oni się wyłączyli z nurtu kultury polskiej. Weźmy te wszystkie nurty razem. Czy jesteśmy w stanie rozwijać je w oparciu o Hindusów, mieszkańców Pakistanu, Chin, Indii, Bangladeszu, a nawet Mołdawii, Białorusi czy Ukrainy? W mojej opinii nie jesteśmy, co oznacza, że z każdym imigrantem, któremu przyznamy obywatelstwo, a kwestia obywatelstwa stanie, nie w tej chwili, to za 2-3 lata, jak władzę przejmie lewica i liberałowie, rząd PiS może na razie tylko Morawiecki i Gowin się odezwali, żeby szybko nadawać obywatelstwo, szybko, bo wyjadą, tak? Na zachętę rozdawajmy obywatelstwo polskie. Natomiast oczywiście po PiSie przejmie władzę lewica i liberałowie, nie w następnych wyborach, to w następnych, ale to niestety nastąpi. I wówczas oczywiście na stole znajdzie się kwestia obywatelstwa. Jeżeli będziemy mieli tu 100 tysięcy obcokrajowców, to jakimi PiS argumentami będzie mówił?
Jak przyjedzie 1 000 000 Hindusów, to oni tam nawet nie zauważą. Tam się nie zrobi luźniej w Indiach.
Tam się nie zrobi, ale tutaj zaraz nas oskarżą, a że redaktor Wierzejski sprowadza do absurdu, jaki 1 000 000, jak Bosak widział jednego w turbanie, prawda? A co mu jeden przeszkadza i w ogóle świetna kuchnia indyjska, ja sobie jadłem u Hindusa i było super. Więc nie mówmy o 1 000 000, mówmy o liczbach, które są w Urzędzie do Spraw Cudzoziemca. Mówimy w tej chwili o dziesiątkach tysięcy za ostatnie 2 lata i przy utrzymaniu trendu, a pracodawcy mówią, że trend trzeba utrzymać i mówią o 1 000 000 pracodawcy, przy utrzymaniu tego trendu będziemy mówić już o 1 000 000 w perspektywie iluś lat. I teraz jakimi argumentami ta tak zwana polska prawica, pożal się Boże, ma zamiar odbierać w debacie o rozdaniu im obywatelstwa to? A jeżeli rozda się im obywatelstwo, to polska prawica może już nigdy nie wygrać wyborów w Polsce, dlatego że większość, jaką szeroko pojęta prawica, włączając w to PiS, który jest dla mnie taką fejkową prawicą, wygrywa niewielką większością. Przecież wszyscy to wiemy, że z całej jakby puli Polaków społeczeństwa, to mniejszość poparła PiS i w wyniku pewnych jakby splotu korzystnych okoliczności PiS ma w tej chwili samodzielną władzę. To się może nigdy więcej nie powtórzyć. A w Wielkiej Brytanii w tej chwili jakby analizy pokazują, że na przykład w Londynie prawdopodobnie konserwatyści nigdy już nie wygrają wyborów. Dlatego, że nie są, są zbyt biali, jak mówią publicyści, są zbyt biali. No tam wygrał Sadiq Khan, potomek imigrantów z Azji, wygrał wybory jako burmistrz Londynu. I pytanie, czy chcemy iść w tą stronę, dlatego, że to nie jest tak, że potrzeba mieć 50+1% obcokrajowców, żeby nie móc wygrać wyborów. 5 czy 10% w danym okręgu wyborczym wystarczy. Na przykład ja rozmawiałem z kolegą z powiatu, narodowcem, który w tej chwili działa w PiS-ie. Są niestety tacy, którzy na niskim...
Dobrze, że są
ja
tacy.
Uważam, że niestety, bo brakuje nam ich w ruchu narodowym i ten PiS trzeba po prostu... on ma swoje 5 minut, ale widać,
to nie
że
jest temat.
To nie jest
rozmowy.
Temat, tak? Natomiast on mi powiedział, jak to działa w jego powiecie, gdzie jest silne, dobrze zorganizowane, zwarte skupisko mniejszości ukraińskiej. To ta mniejszość decyduje o tym, kto wygra wybory samorządowe w powiecie. PiS, żeby wygrywać, musiał się dogadać z mniejszością ukraińską, bo inaczej wygrywała zawsze Lewica albo Platforma. I to jest kilka procent, ale to jest kilka procent, które jest języczkiem uwagi. Mam wrażenie, że nikt nie odrobił lekcji z 20-lecia międzywojennego. Dlaczego narodowcy byli zablokowani politycznie jeszcze przed zamachem majowym? Między innymi dlatego, że Lewica, czyli obóz Piłsudskiego, zawierał sojusze z mniejszościami narodowymi. I możemy powiedzieć, narodowcy źli, antysemici, prawda, powinni się tam podogadywać z Żydami, a nie z nimi politycznie konkurować. To już jest temat na inną dyskusję. Natomiast faktem jest, że tam, gdzie pojawiają się liczne mniejszości obdarzone prawem obywatelskim, stają się języczkiem uwagi. A jakie takie mniejszości popierają program polityczny? Liberalno-lewicowy, idący w kierunku multikulturowości, wielokulturowości, czy w kierunku umacniania polskości, umacniania katolicyzmu? No niech każdy rozsądny katolik czy Polak sobie na to pytanie odpowie i pójdzie po rozsądek do głowy. Bo robienie z tego, że ma rosnąć PKB wyznacznika naszej polityki, to jest jakiś absurd. ZUS ma służyć Polakom, a nie Polacy ZUS-owi. Postęp gospodarczy ma służyć Polakom, a nie kompozycja społeczeństwa postępowi gospodarczemu. To jest dla mnie tak oczywiste, że nie rozumiem, dlaczego inni jakby stali się tak kosmopolityczni, że nie robi im już zupełnie różnicy, kto w Polsce będzie mieszkał. Czy po to Polacy walczyli choćby z germanizacją w okresie zaborów czy rusyfikacją, żeby teraz dobrowolnie się zazjatyzować, zafrykanizować, zislamizować. Zadajmy sobie te wszystkie pytania, zacznijmy o tym dyskutować. Jeszcze raz to powiem, 10-50 czy to Arabów, czy Hinduzów nie robi dla mnie żadnego problemu. Ludzie, mieszkam w Warszawie od kilkunastu lat, ludzie, którzy prowadzą tu restauracje, są pewnym kolorytem tego miasta. Nikt z nas, narodowców, nie miał tym problemu. Te obrazki, co krążą w internecie, żeby demaskować narodowców, że po Marszu Niepodległości zjedli kebaba. No tak, ja też wiele razy w życiu zjadłem kebaba, zjadłem w restauracji hinduskiej, takiej owakiej. Lubię różnorodność światowej kuchni, ale widzę różnicę pomiędzy jednym prowadzącym restaurację, jednym kucharzem, przedsiębiorcą, nauczycielem, imigrantem, Wietnamczykiem, który uciekał przed komunizmem, czy Koreańczykiem, a pomiędzy zastępowaniem naszej siły jakby na rynku pracy poprzez celowe ściąganie masowej imigracji.
Zwłaszcza, że normalnie ta imigracja dotyczyła osób najwyżej kwalifikowanych, że się robi, co się nazywa brain drain. Tak?
Przynajmniej
bierzemy tych wykształconych, bierzemy tych doktorów, doktorantów, którzy przychodzą tutaj i w tych najbardziej rozwiniętych przemysłach, które przynoszą największą wartość dodaną, Polska Wielki Projekt było o wartościach, więc między innymi o wartości dodanej, tworzą siłę naszej gospodarki. Tak robią Stany Zjednoczone, tak? Myśmy tych najmądrzejszych z Polski, mówimy, jedźcie sobie, tu nie zrobicie kariery, tak? Mamy dla asystenta 2200, no a że tam mają 2200 euro, no to sobie tam jedź, nie? To oni sobie tam jadą, a sprowadzamy ludzi, którzy, no, może studiują, może kończą jakieś studia, może chcą tutaj przyjechać bo tanio, a może znają tylko i wyłącznie urdu i pasztu, no i potrafią jeździć na rowerze, no i raczej tutaj zostaną, skoro jest im dobrze.
Będą się opierać rękami i nogami. My musimy rozpatrywać wszystkie dyscypliny, dziedziny gospodarki łącznie, dlatego że to nie jest tak, że super wykwalifikowana imigracja w dużej ilości też nam się opłaca. Dlatego że jeżeli zezwolimy na przykład firmom, które zatrudniają informatyków, ściągać informatyków z Indii, to Indie są nam w stanie także dostarczyć dowolnie dużą ilość informatyków. I teraz powstaje pytanie, czy jeżeli my prognozujemy, że na polskim rynku pracy w perspektywie na przykład 10 lat potrzebujemy dodatkowe 10 tysięcy informatyków, to czy my spośród 30 kilku milionowego narodu i powiedzmy młodszej generacji, która liczy ileś tam set tysięcy, jesteśmy w stanie wykształcić każdego roku plus 1000 informatyków na naszych wydziałach, co zajmuje powiedzmy te 3-4 lata, jak ktoś jest zdolny i sam się uczy, czy my chcemy już ich teraz ściągnąć z Indii. Otóż ja uważam, że my powinniśmy, póki mamy takie możliwości, a mamy, wykształcić swoje kadry.
Absolutna zgoda, ale to jest jeszcze drugi temat, bo umówmy się na następną rozmowę o definicji polskości i o tym, jak chcemy, żeby kształtować polskość w XXI wieku, no i XXII.
No zacznijmy wreszcie o tym dyskutować, bo to, że komuś się da obywatelstwo, nie czyni go Polakiem.
Właśnie, właśnie. I to jest koniec tej...
Albo że się napije z nami wódki.
Jeżeli choć nie jest bardziej muzułmaninem. Jakieś te... Bo musi być sformułowany jakiś prosty taka polskość instant, że przychodzi ten człowiek, nawet przyjeżdża z Pakistanu i on musi zaakceptować podstawy życia w Polsce. Jeżeli zaakceptuje, no to my go bierzemy jako swojego, tak? I
wtedy... Ale to jest mit. To znaczy nie ma polskości instant. To będzie zawsze jakaś fake polskość. To będzie po prostu oszukiwanie. Jesteśmy w stanie uznać kogoś jako cudzoziemca, kto tu uczciwie pracuje. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć na koniec, bo już rozumiem, kończymy. Mhm. Ja uważam, że wszyscy ci tolerancyjni, otwarci, super otwarci lewicowi, prawicowi Polacy są głęboko nieuczciwi względem tych obcokrajowców. Uważam, że oni ich traktują instrumentalnie, nie traktują ich jak chrześcijanie. Uważam, że jak przyjdzie do dyskusji o obywatelstwie, wielu z nich będzie przeciw. Uważam, że jak przyjdzie do dyskusji o przywilejach socjalnych, wielu z nich będzie przeciw. Uważam, że jak przyjdzie do dyskusji o równych wynagrodzeniach, wielu z nich będzie przeciw. Uważam, że oni mają gdzieś, czy ci ludzie mają ubezpieczenie zdrowotne i czy ci ludzie mieszkają 8 w jednej izbie, czy jeden w jednej izbie. Uważam, że oni mają gdzieś, za jakie stawki ci ludzie są zatrudnieni, w jakich warunkach mieszkają, a w poprzednie wakacje podjąłem się prac sezonowych sam nad polskim wybrzeżem i mieszkałem dokładnie w takich samych warunkach jak imigranci ukraińscy i nie były to dobre warunki, muszę powiedzieć. Jeżeli się przyjrzałem, co jest proponowane sezonowej imigracji, która pracuje nad polskim morzem na przykład. W związku z czym uważam, że ci wszyscy super otwarci są oderwani od rzeczywistości. mają bardzo mało kontaktu z realnym rynkiem pracy i tak naprawdę nie traktują po chrześcijańsku tych ludzi, traktują ich instrumentalnie. Wielu z nich patrzy na to jak tabelki w Excelu, żeby tylko mieć takie poczucie wyższości, bo już nagle się uważają, że oni będą tą lepszą kastą, która będzie tylko wykonywać prace biurowe, a te proste prace, których rzekomo Polak się nie chce podjąć, co jest kłamstwem, bo wielu Polaków pracuje fizycznie i robi dobrą pracę, to będzie teraz im wykonywał obcokrajowiec. Moim zdaniem jest to jakiś kolejna odsłona polskiej megalomanii, jakiegoś głupiego polskiego snobizmu.
Krzysztof Bosak, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. I temat następnej rozmowy, może za tydzień, może za dwa, jest już ustalony.
Dziękuję.